Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas. Ze mną w studio Zofia Gonzalez. Witam Ciebie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Gonzalez, nazwisko już nie polskie.
To jest naturalnie nazwisko po mężu. Brzmi meksykańsko, ponieważ mój mąż ma takie korzenie, jest ze Stanów Zjednoczonych.
Ze Stanów Zjednoczonych, to znaczy tak, albo ty musiałaś być w Stanach, albo mąż przyjechał do Polski i tak się musieliście poznać, czy jakoś inaczej?
Poznaliśmy się zupełnie odwrotnie niż planowałam. Miałam nadzieję, że poznam kogoś na studiach, może w pracy, gdzieś w jakichś takich okolicach, najlepiej w tej samej dzielnicy. I absolutnie nie zamierzałam wchodzić na aplikacje randkowe, ale tak się moje życie potoczyło, że w końcu weszłam, założyłam za namową koleżanki profil i nawet w ramach żartu kiedyś zlikwidowałam geograficzny filtr, który tam ograniczał, skąd mogą być osoby, które się pozna. I w ten sposób trafiłam do mojego męża, który był wtedy w Teksasie.
To jest taka aplikacja katolicka?
Tak, Catholic Match.
Catholic Match. Jest coś takiego, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. A ty słyszałaś wcześniej o takiej aplikacji?
Zupełnie nie słyszałam. Poznałam koleżankę, która studiowała w Stanach i akurat z kimś się wtedy spotykała, kogo tam poznała i w ten sposób ja tam trafiłam. Więc jest to zupełny przypadek, ona nie jest w Polsce popularna, także nie miałabym może dużych szans kogoś poznać w Polsce.
A bardzo ci na tym zależało?
Zależało mi, bo miałam takie przekonanie, że raz, że nie chcę być sama, ale dwa, że no jednak ktoś musi rozumieć tego Norwida, prawda, polskie kolędy. Miałam takie poczucie, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby móc na takim bardzo głębokim poziomie się porozumieć z drugą osobą w małżeństwie. I wydawało mi się, że brak znajomości wspólnego języka wyniesionego z domu byłby ograniczeniem. Miałam takie może przekonanie, które uważam teraz za nieprawdziwe, ale miałam takie przekonanie, że te pary, które nie mówią tym samym językiem, gdzieś to porozumienie jest płytsze.
Myślisz, że na przykład spotykają się dwie osoby, jedna wierząca, a druga niewierząca, są w stanie iść przez życie razem? To jest możliwe?
Nie wiem, jak długo to może trwać, natomiast znam takie pary. Znam takie pary, gdzie jedna osoba jest bardzo wierząca, a druga nie, ale mamy to ludzkie porozumienie. Z drugiej strony dla mnie to było bardzo ważne i myślę, że pokazało mi, że ta tożsamość, czy ten fundament bycia wychowanym w jednym kościele, w tym samym systemie wartości, ale też takich w tym samym systemie patrzenia na świat i odczytywania go, ogromnie nam pomógł. Myśmy nie potrzebowali się jakoś szczególnie docierać czy tłumaczyć sobie takich podstawowych rzeczy, mimo że się wychowaliśmy po dwóch stronach Atlantyku w zupełnie innych rodzinach, bo moja rodzina była właśnie taka wierząca i pełna, jego rodzina była rozbita, ale od taty się nauczył wiary. No świat zupełnie inny między Los Angeles a Gdańskiem. No to doświadczenie jest mocno różne. Właściwie od pierwszych rozmów czuliśmy, że jesteśmy na tej samej stronie, to się tak mówi po angielsku, że się rozumiemy po prostu niemalże bez słów i język nie jest żadnym problemem. Naturalnie pojawiło się dużo dowcipnych sytuacji, gdzie ja czegoś nie zrozumiałam dosłownie albo wyraziłam coś. Raczej jest to dla nas powód do śmiechu, ale ta moja wątpliwość, że on nie będzie rozumiał Norwida, czy że tak powiem, że nie będzie rozumiał jakiejś polskiej poezji. Czasami mnie to smuci, bo ja kocham polski język i chciałabym, żeby mógł tego doświadczać, nie? Chociaż się dzielnie uczy i myślę, że to jednak zajmie mu wiele lat jeszcze, no to porozumienie na poziomie wiary jest głębsze. Myślę, że to jest najgłębszy poziom tożsamości i to zrozumiałam, poznając go.
To ciekawe, co mówisz. Ciekawa jestem, czy jemu też potrzeba takiego zrozumienia w tej sferze, chociażby poezji, czy na przykład chciałby, żebyś znała wiersze Emily Dickinson albo Thomasa Eliota na przykład. Czy on też tak myśli o tym, jak ty na przykład o tym Norwidzie, ale to już na razie zostawmy. Czy mieliście czas, nie wiem, jak długo jesteście małżeństwem?
Ponad rok.
Czy mieliście czas już, żeby sięgnąć do tego, chociażby o czym teraz rozmawiamy? Zwyczajnie wymienić jakieś myśli dotyczące chociażby wiary, Biblii, Ewangelii, praktykowania, bycia w kościele, bycia częścią kościoła. Czy to się gdzieś tam pojawia, przenika, przewija, ale nie jest tematem waszych takich rozmów na co dzień? Podejrzewam, że macie problem, bo ocean was dzieli. Czy mieszkacie razem?
Nie, no mieszkamy razem.
Mieszkacie razem. Tak. O, tak. On jest tutaj.
On mieszka tutaj.
Czyli nic was nie dzieli.
Nie, nic was nie dzieli. Ta odległość była z jednej strony trudna w momencie, kiedy się poznawaliśmy, bo nigdy nie mieszkaliśmy w tym samym miejscu. Odwiedzaliśmy się, ale nigdy nie mieszkaliśmy. To nie jest tak, że ja mieszkam w Stanach i tam się poznaliśmy. Więc ta odległość z jednej strony była wyzwaniem. Aha, bo to była kolejna rzecz, której nie zamierzałam w moim życiu. Chciałam poznać kogoś na miejscu, żeby nie być w związku na odległość. Także Pan Bóg zrobił sobie ze mnie dowcip i wszystkie moje główne zamierzenia tutaj przekreślił, a za to dał coś, co w sumie wyszło na ciekawszą historię, niż ja planowałam. Natomiast ta odległość, ja na nią patrzę teraz pozytywnie, bo ona sprawiła, że musieliśmy bardziej intencjonalnie do tego związku podchodzić. Kiedy spotykałam się z chłopakami, z mężczyznami, którzy mieszkali w tym samym mieście, to jest dość naturalne, żeby po prostu spędzać razem czas dla towarzystwa, dlatego żeby zwyczajnie spędzać razem czas, nie trzeba tego aż tak bardzo planować, tak naturalnie, swobodnie się poznawać. W przypadku, kiedy dzieli nas 8 tysięcy kilometrów ponad i 7 godzin różnicy czasu, to żeby to w ogóle miało sens, to trzeba faktycznie dosyć szybko się zdecydować, że ta znajomość musi dokądś prowadzić, bo ona sama z siebie naturalnie nie będzie się rozwijać, więc trzeba w to włożyć dużo, dużo wysiłku i dużo
wiary w to, że coś z tego będzie.
Takiej nadziei, tak, zdecydowanie. Dużo nadziei, wiary w to, że coś z tego będzie. Trzeba być gotowym troszeczkę zaryzykować.
I powiedzieć sobie, że chcę, że tak. Jest w Love Story taki moment, kiedy główny bohater pyta Ally McGraw, chciałbym wiedzieć, że tobie zależy. Mhm. I ona musi mu to powiedzieć. Tak, zależy mi, mówi. On chce to usłyszeć. Oglądałaś ten film?
Nie.
Niemożliwe, musisz koniecznie obejrzeć. Musisz koniecznie zapytać męża w takim razie.
Obejrzymy razem.
Żeby obejrzeć i doczekać do tego momentu, kiedy młody chłopak pyta młodą dziewczynę, czy tobie na mnie w ogóle zależy? I to jest piękny moment w tym filmie. Wydawać by się mogło, że ona nadal będzie prowadziła z nim taką grę i nie odpowie mu na to pytanie. Ale ona czuje wagę i ciężar gatunkowy tego pytania i wie, że ona nie może już mu inaczej odpowiedzieć. To już nie jest gra, to już nie są żarty. Ona musi mu powiedzieć, tak, zależy mi. Jesteś osobą wierzącą, wychowałaś się w tradycyjnym domu katolickim, prawda? Mówiło się swego czasu, że ta młodzież w kościele troszeczkę się wierci, w takim kościele instytucjonalnym, tradycyjnym.
Ja poznałam dużo osób w moim wieku wierzących, bardzo fajnych, też czasami osób, które dochodziły do wiary same i to mi dosyć imponowało, bo ja się po prostu wychowałam w wierzącym domu. Natomiast dla mnie to nie pachniało kruchtą, dlatego, że moi rodzice nie przymuszali nas do chodzenia do kościoła, tylko ten kościół naprawdę sprowadzili do swojego domu. Oni sami byli we wspólnocie. Ta wspólnota, to co ja pamiętam z dzieciństwa, ta wspólnota miała takie domowe spotkania mniejszych grupek, gdzie oni gdzieś się dzielili i spotykali. I ja obserwując to z zewnątrz jako dziecko zawsze miałam wrażenie, że oni się po prostu, że to jest jedna wielka impreza. To znaczy, to nie byli ludzie smutni, tylko u nas moi rodzice prowadzili taki trochę dom otwarty pod tym kątem. Gotowi byli zaprosić gości i dla mnie to wyglądało tak, że co jakiś czas, po prostu co 2 tygodnie do naszego domu wpada banda znajomych moich rodziców. Każdy przynosi albo rogaliki, albo inne ciasto, albo coś dobrego, paszteciki. Oni spotykają się, siadają, najpierw się modlą wspólnie, a potem jeszcze przez 4 godziny się śmieją, rozmawiają, płaczą, jak coś jest wzruszającego. Taka prawdziwa, głęboka przyjaźń. Ludzi, którzy sobie pomagają, którzy się znają, którzy dzielą się tym, kiedy pojawiały się problemy, to oni też mieli kogoś we wspólnocie, do kogo dzielili się tym, modlili się za siebie nawzajem. Na przykład to, że też widziałam, nie? Że jeśli tam ktoś miał operację, ciężki jakiś wypadek, coś takiego się działo trudnego, to moi rodzice na przykład dostawali SMS-a i mówimy teraz szybko, klękamy i się modlimy, bo koleżanki, syn miał wypadek samochodowy na przykład.
Prawdziwe, żywe, autentyczne.
Autentyczne. To było w ich życiu autentyczne, więc ja nigdy nie musiałam mieć takiego buntu. Myślę, że to jest to, ten moment, gdzie ludzie mają bunt, młodzi ludzie. Jeśli wiara jest systemem schematów, jest z jakiegoś powodu obowiązków, które nie są zrozumiałe. Tutaj tak nie było. I też, jak widzę w życiu mojego męża, jego tata naprawdę kochał Boga, nie? Naprawdę dla siebie, jakby ze swojej własnej potrzeby czytał Biblię, albo gdzieś czasami go zabierał na spacer z różnych różańcem na przykład. I w związku z tym jemu nigdy nie przyszło do głowy, że chodzenie do kościoła to nie jest coś dla mężczyzn na przykład.
Czyli to nie jest mówienie zrób tak, 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 tylko to jest taki żywy wzór, który nam pokazuje drogę i którą my idziemy jakby troszeczkę już potem naturalnie. To nie jest jakiś rodzaj potem, że my musimy teraz się odbić i poszukiwać teraz swojej drogi, bo tak nie do końca nas przekonuje to, co dostajemy w rodzinie. Ty jesteś absolwentką Wydziału Matematycznego, prawda? Można byłoby powiedzieć, że w ogóle jest jakiś wzór na te tematy, na te refleksje, o których my teraz tutaj rozmawiamy. Bardzo często matematycy też są bardzo blisko, prawda? Wiary, Boga, poszukują, rozmawiają, filozofują na ten temat. Już tak jak mówiłaś o znalezieniu partnera, męża, wymieniałaś bardzo często słowo właśnie wiara, Bóg. Wierzyłaś w to, że właśnie Bóg ci pomoże w tym. Modliłaś się nawet do Boga, chciałaś tego i też odsuwałaś od siebie osoby niewłaściwe też z pomocą boską. Mocno, mocno zawierzyłaś tutaj absolutowi.
Tak, na pewno trudno jest być samemu, jeśli marzy się gdzieś o rodzinie. Jest to duże cierpienie, które też dotyka dużej części naszego społeczeństwa.
Zwłaszcza
to jest duże,
teraz.
Tak, to jest duże cierpienie. Gdzieś tam duży smutek i na pewno czasem niemal się aż z Panem Bogiem pojedynkowałam, bo najpierw to się zawierza. Odmówiłyśmy kiedyś z koleżankami nowennę do świętego Józefa. No i parę tygodni później jedna z tych koleżanek napisała na WhatsAppie, no dobrze, to gdzie się ten towar odbiera? Bo żeśmy się pomodliły i nic się nie pojawiło, nie? Nic się nie wydarzyło. Pojechałyśmy tutaj z reklamacją do Kalisza.
A dlaczego do Kalisza?
Do Kalisza, bo w Kaliszu jest sanktuarium świętego Józefa. I na początek to mogło wyglądać troszeczkę tak, że z jednej strony się modlimy, a z drugiej strony nic się nie dzieje. Ale tak jak mówiłam, ja w pewnym momencie zaczęłam ze świętym Józefem mieć taki układ, że jeśli ktoś mi się podobał, to wysyłam za niego mszę o dobrą żonę i szczęśliwe małżeństwo. Bo tak nie chciałam przypadkiem być tą dobrą żoną, co wyląduje w nieszczęśliwym małżeństwie, więc na wszelki wypadek dopisałam to. No i wszyscy ci chłopacy znikali jak kamfora. Bardzo im się podobałam, gdzieś tam jeden to mnie kiedyś podrzucił do Krakowa, bo mi było po drodze do Poznania przez Kraków, więc mnie tak podrzucił autem. A jak tylko wysłałam mszę, to zniknął jak kamfora właśnie, rozpłynął się. I takich się rozpłynęło 6, aż do 7, którym jest mój obecny mąż, którego tak się śmieję, że święty Józef nie przegnał. Także bardzo polecam, bo leczyć się ze złamanego serca to długo trwa i jest nieprzyjemne, więc święty Józef, tej opiekun dziewcząt, tak to określę, bardzo mi tutaj wiele cierpienia oszczędził. Przykre jest być spławioną na początku, ale jeszcze bardziej przykre jest gdzieś tam się rozstawać później, jak już się człowiek zaangażuje.
Przyzwyczai, pokocha.
Tak. Tak. Więc w moim prywatnym, życiowym doświadczeniu nie jest tak, że święty Józef zajmuje się swataniem. Zajmuje się tak jak ojciec, pilnowaniem, odganianiem niewłaściwych kandydatów. Natomiast swataniem zajmuje się mama w rodzinie, naturalnie kobiety to robią i my mamy przekonanie, że Matka Boża z Guadalupe nas połączyła. Ja w pewnym momencie, wprost mi ktoś powiedział i to było bardzo śmieszne doświadczenie, bo ona nie jest znana jako patronka osób szukających męża, Matka Boża z Guadalupe z Meksyku, ale pewna starsza pani emerytka z Saskiej Kępy w Warszawie miała takie prywatne nabożeństwo do niej i mi je poleciła, a później jakiś czas potem mój mąż akurat został zaproszony na wycieczkę do Meksyku i również się z nią zapoznał. I w momencie, kiedy śmiejemy się, że kiedy trafiliśmy do tego samego biura matrymonialnego, właśnie Matki Bożej z Guadalupe z Meksyku, to bardzo szybko się poznaliśmy.
Ciekawa rozmowa nam wyszła o aplikacji, na której można się poznać wierząc w Boga, wyznając wiarę, można się pokochać też, będąc oddzielonym 8000 kilometrów. To wszystko jest niesamowite, o czym ty mówisz. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś do studia Radia Gdańsk, odwiedziłaś nas. Mieszkasz w Warszawie, ale mam nadzieję, że bywasz w Trójmieście, więc może będzie jeszcze okazja, żeby też ugościć cię w kolejnej audycji. Zofia Gonzalez, bardzo ci dziękuję. Anna Rębas, to była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się.
Ścieżki Wiary.